Jak nie stracić głowy na urlopie i nie dać się oszukać? Jak wybrać odpowiednie okulary przeciwsłoneczne i na co szczególnie uważać? A także kary Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za handel fałszywymi opiniami. Między innymi o tym powiemy w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka, już teraz Państwa zapraszam. Wynajem hulajnogi elektrycznej, powerbanków, rowerów czy samochodów wydaje się to być banalne. Czy zatem może spowodować długotrwałe konsekwencje finansowe? Lepiej nie przekonywać się o tym na własnej skórze, ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podpowiada, zanim zamówisz usługę, koniecznie zapoznaj się z jej warunkami. Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
Czy instalując aplikację mobilną, czytamy jej regulamin? Czy wiemy, na jakich zasadach wypożyczamy hulajnogi, rowery, skutery czy powerbanki, będąc na wakacjach? Szczególne problemy mogą sprawiać usługi świadczone w systemie subskrypcji, za które płatność jest pobierana cyklicznie. Wycofanie się z takiej umowy może okazać się o wiele trudniejsze niż jej zawarcie. W wakacyjnym ferworze możemy o tym zapomnieć. Zanim skorzystamy z oferty określonej firmy, dokładnie zapoznajmy się ze wszystkimi warunkami umowy, czy są one dla nas jasne i zrozumiałe. Upewnijmy się też, ile i za co właściwie płacimy. Warto wiedzieć, jak rozwiązać umowę i jakie grożą tego konsekwencje. Szczególnie zwróćmy uwagę, w jaki sposób będziemy płacić za usługę. Czy będzie to jednorazowo, czy cyklicznie. W tym drugim przypadku możemy, często nieświadomie, zgodzić się na subskrypcję, która może mocno obciążyć nasz budżet. Zwłaszcza podczas wypoczynku nie zawsze zachowujemy ostrożność i sprawdzamy, czy pozornie zwyczajna i chwilowa usługa nie okaże się długotrwałym zobowiązaniem finansowym. Płacąc za usługę, sprawdzajmy rozpoznawalność przedsiębiorcy. Od kiedy prowadzi działalność, jakie ma opinie na forach internetowych, by wiedzieć, komu płacimy. Zweryfikujmy, czy jest to podmiot polski czy zagraniczny. Jeśli działa spoza Unii Europejskiej, dochodzenie ewentualnych roszczeń może być bardzo trudne. Zwróćmy też uwagę, czy nowa firma nie naśladuje mechanizmów działania usług rekreacyjnych, które zostały już wcześniej zakwestionowane przez organ nadzoru, w tym prezesa UOKiK-u. Zwracajmy także uwagę na propozycję nieznanej dotąd oferty, chociażby wynajmu powerbanków. Tu także uważnie sprawdzajmy regulamin, w szczególności zasady zwrotu sprzętu, aby nie dać się zaskoczyć dodatkowymi opłatami. Nie zapominajmy, że mamy prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, którą świadczą rzecznicy konsumentów w całej Polsce. Porady są też udzielane telefonicznie pod numerem 801-440-220 oraz mailowo pod adresem porady@dlakonsumentów.pl.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że płacąc za produkt lub usługę zawieramy umowę z przedsiębiorcą i dlatego w pierwszej kolejności należy sprawdzić rozpoznawalność firmy, czy jest to podmiot polski czy też zagraniczny, od kiedy prowadzi działalność, jakie ma opinie na forach internetowych i w jaki sposób można składać do niego ewentualne reklamacje. Wybierając się na urlop, często kupujemy okulary. Urząd sprawdził sprzęt dostępny na polskim rynku, mówi Agnieszka Kowalska z UOKiK-u.
Okulary przeciwsłoneczne to niezbędny gadżet na lato. Inspekcja handlowa wzięła pod lupę 15 modeli. Sprawdziliśmy, czy okulary są bezpieczne dla użytkowników i spełniają wymogi formalne. Kontrolami objęliśmy nie tylko popularne sklepy, ale również małych przedsiębiorców oraz salony optyczne. Nieprawidłowości formalne stwierdziliśmy przy 7 modelach okularów. Główne zastrzeżenia wynikały z braku deklaracji zgodności z normami lub jej nieprawidłowego sporządzenia oraz błędów w instrukcjach. Podczas laboratoryjnych badań zakwestionowaliśmy tylko jeden produkt. Oznacza to, że producenci dbają o jakość okularów i dokładają staranności, aby były one bezpieczne. Konsumencie, okulary przeciwsłoneczne powinny przede wszystkim chronić wzrok przed promieniowaniem UV. Najlepiej, aby miały filtr UV-400. Filtr chroni wzrok poprzez odbijanie szkodliwego promieniowania ultrafioletowego. Ważna jest również kategoria filtra. Określa ona stopień przepuszczalności światła. Wyróżnia się 5 kategorii okularów przeciwsłonecznych z numeracją od 0 do 4. Im wyższa wartość, tym skuteczniejsza ochrona. Podczas zakupów pamiętaj także, aby sprawdzić, czy okulary posiadają znak CE.
W związku z zakwestionowaniem 6 wyrobów z powodu naruszenia wymagań zasadniczych i negatywnego wyniku badania laboratoryjnego, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej skierują do prezesa UOKiK-u 6 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych. Sprawy te są w toku. Wybierając się na urlopy, wykupujemy ubezpieczenia, nie tylko zresztą te związane z naszym wypoczynkiem. Niestety w umowach mogą czaić się tak zwane klauzule niedozwolone i właśnie takie zakwestionowano w dokumentach AXA Życie TUSA obecnie UNIKA.
Nałożyłem ponad 10 milionów złotych kary na spółkę UNIKA. Powodem były klauzule niedozwolone w umowach ubezpieczenia na życie z UFK oferowanych przez firmę AXA Życie, która została przejęta przez grupę UNIKA. Zakwestionowane postanowienia umowne określały sposób naliczenia opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych. To opłaty wstępne, które w założeniu miały pokryć koszty związane z akwizycją, reklamą, prowizjami pośredników czy przygotowaniem umowy. Opłaty te były tak skonstruowane, że zniechęcały konsumentów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania. Przykładowo, w pierwszym roku polisy ich wysokość wynosiła od 60 do 100% składki podstawowej. Konsument ma prawo w każdej chwili, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie z UFK. Przedsiębiorca nie może utrudniać mu takiej decyzji, na przykład wprowadzając opłaty, które czynią odstąpienie od umowy nieopłacalnym. Groźba utraty całości lub większości zgromadzonych pieniędzy jest faktycznym ograniczeniem ustawowego prawa konsumenta. Kilka lat temu głośno było o tzw. opłatach likwidacyjnych, pobieranych przez ubezpieczycieli, gdy konsumenci chcieli rozwiązać polisy z UFK przed terminem. W niektórych przypadkach oznaczało to utratę wszystkich oszczędności klientów. Takie postanowienia w umowach były uznane za abuzywne. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą przerzucać na konsumentów kosztów, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Opłaty dystrybucyjne i alokacyjne stosowane przez firmę AXA po zakwestionowaniu opłat likwidacyjnych miały podobny do nich cel – zniechęcenie konsumentów do wypowiedzenia umowy w pierwszych latach jej trwania. To niedopuszczalne.
Na wakacje zabieramy ze sobą także kosmetyki. Je również sprawdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości wykryto w co trzecim kosmetyku i w co trzecim sklepie, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
Sprawdziliśmy, czy dystrybutorzy prawidłowo udostępniają produkty kosmetyczne na rynku. Przyglądaliśmy się oznakowaniu m.in. żeli antybakteryjnych, mydeł, szamponów, kremów, pudrów czy lakierów. Kontrolowaliśmy, czy w składach kosmetyków nie znajdują się substancje niedozwolone, tak jak na przykład antybiotyki, atropina, benzen czy chlor. Zweryfikowaliśmy również, czy deklaracje marketingowe, które znajdują się na ich opakowaniach, są prawdziwe. Pod lupę wzięliśmy 1830 partii produktów w trakcie prawie 300 kontroli. Nieprawidłowości wykryliśmy w co trzecim sklepie i w prawie co trzecim kosmetyku. Najczęstszą z nich to brak informacji o zastosowaniu produktu, czyli jego funkcji. Zdarzało się, że kosmetyki nie były oznakowane w języku polskim, nie posiadały wykazu składników i daty minimalnej trwałości. W składzie jednego z mydeł znajdowała się substancja zakazana do stosowania w produktach kosmetycznych. Sprawa została skierowana do sanepidu. Zakwestionowaliśmy 1/3 skontrolowanych partii produktów antybakteryjnych. Ich skład i oznakowanie nie spełniały definicji i wymogów produktu kosmetycznego. Przedsiębiorcy używali w ich oznakowaniu grafik lub symboli wirusów, eksponowali znak krzyża czy sugerowali funkcję biobójczą. Krem do rąk z trawą cytrynową bez jej obecności w wykazie składników, czy też żel pod prysznic chroniący skórę przed smogiem. To przykłady deklaracji marketingowych, które znajdowały się na opakowaniach kosmetyków i wprowadzały konsumentów w błąd. W efekcie kontroli część produktów wycofaliśmy z rynku, a także nałożyliśmy kary finansowe o łącznej wartości ponad 64 tysięcy złotych. O nieprawidłowościach poinformowaliśmy również sanepid oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które niezależnie mogą podjąć działania stosownie do swoich kompetencji.
Z kolei nabywając towar w internecie, konsumenci często kierują się opiniami wystawionymi przez innych klientów sklepu internetowego. Jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę, że często takie opinie mogą być fałszywe i wystawione na przykład na zlecenie konkurencji, albo na zlecenie właściciela sklepu internetowego, w którym robimy zakupy. Nieraz w ogłoszeniach można znaleźć na przykład takie. Nasze działanie prowadzone jest w pełni anonimowo, a dbanie o dyskrecję wpisane zostało w politykę firmy. Usługa, którą oferujemy, polega na tworzeniu profesjonalnych, pozytywnych opinii. Zawiera zdania pojedyncze i złożone, napisane zgodnie z zasadami języka polskiego. Tak jeden z przedsiębiorców zachwalał swoje usługi marketingowe w sieci. Prezes UOKiK-u stawia zarzuty związane z handlem fałszywymi opiniami dwóm spółkom, Opinie Pro z Lubartowa oraz SN Marketing z Krakowa, poinformował Tomasz Chrustny.
Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że blisko połowa ankietowanych obawia się kierowania fałszywymi opiniami podczas wyboru produktu. Dlatego od kilku miesięcy przyglądamy się praktykom firm, które oferują tworzenie, pozyskiwanie i zamieszczanie oceny i opinii w głównych serwisach internetowych, takich jak Google, Google Maps, Facebook czy TripAdvisor. Zebrane do tej pory informacje oraz dowody pozwoliły postawić zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd dwóm spółkom – opinie.pro oraz SN Marketing. Chodzi o praktykę polegającą na oferowaniu fałszywych opinii hurtowo, bez jakiegokolwiek kontaktu z ocenianym produktem lub usługą. Renoma przedsiębiorców powinna opierać się na prawdziwych informacjach i kształtować w ramach uczciwej gry rynkowej. Działania obu spółek sprawiają, że reguły uczciwej gry zostają zakłócone. Fałszywe opinie mogą niestety wywoływać błędne wrażenie, że są autentycznymi komentarzami osób, które skorzystały z oferty. Mogą więc sztucznie zawyżać oceny, a tym samym wprowadzać w błąd i prowadzić do decyzji zakupowych, których klienci nie podjęliby, gdyby zdawali sobie sprawę, że są one wymyślone i kupione. Takie działania mogą zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta. W większości odbiorcami usług obu agencji marketingowych są przedsiębiorcy, chcący poprawić swoją rozpoznawalność w sieci i zwiększyć sprzedaż. Kontrahenci rozliczają się na podstawie wystawionych faktur, bez zawierania pisemnych umów. Handel opiniami odbywa się pakietowo. W pojedynczych pakietach może znajdować się nawet 200 opinii. Obie spółki tworzą lub pozyskują opinie, których wystawienie nie jest poprzedzone sprawdzeniem produktów lub usług. Postępowania mogą zakończyć się wydaniem decyzji, w których mogą zostać nałożone kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości do 10% obrotu.
Jeśli jednak robimy zakupy w normalnym, zwykłym sklepie, na towarach albo przy nich powinniśmy znaleźć konkretne informacje o produkcie. I niestety tu też zaczyna się problem. Ubiegłoroczne kontrole wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy prawidłowo eksponują ceny towarów i usług.
Inspekcja handlowa sprawdziła, czy w sklepach i w miejscach świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniają ceny w prawidłowy sposób. Inspektorzy porównywali zgodność eksponowanych cen z tymi zakodowanymi w kasie i w czytniku oraz informacjami zamieszczanymi w materiałach reklamowych. Inspekcja dokonała również zakupu kontrolnego, aby sprawdzić, czy firmy rzetelnie obsługują swoich klientów. Nasze podstawowe prawo jako konsumentów to prawo do informacji, a także możliwość swobodnego wyboru oferty, która najbardziej nam odpowiada pod względem ceny, jakości czy właściwości produktu. Kontrole w 2021 roku wykazały, że ponad połowa sprawdzonych przedsiębiorców nie przestrzega prawa do informacji i nieprawidłowo eksponuje ceny towarów i usług. Pod lupę wzięliśmy prawie 500 000 partii produktów. Ponad 15% z nich było źle oznaczone ceną. Brakowało informacji o cenie jednostkowej lub jej w ogóle nie było. Zdarzało się, że brakowało katalogów z cennikiem usług. Przedsiębiorcy stosowali niewłaściwe zapisy w cennikach, na przykład nieprecyzyjne przedziały od do. I nie informowali o nominalnej ilości podawanych potraw i napojów. Na parkingach i stacjach paliw cenniki były niewidoczne dla zbliżających się pojazdów. Część cen przy produktach nie była zgodna z tymi zakodowanymi w kasie, a sprzedawcy niekiedy nie odliczali wagi opakowania podczas sprzedaży produktów na wagę. Suma kar za naruszenie obowiązków w zakresie uwidaczniania i rzetelności cen przekroczyła 700 000 zł. Przedsiębiorcy notorycznie łamiący przepisy, m.in. Geronimo Martins Polska, Lidl, Delikatesy Centrum, Auchan Polska czy Kaufland Polska Markety, otrzymali łącznie ponad 170 000 zł kar za kolejne naruszenia. Konsumencie, ceny znajdziesz na towarze, na wywieszce, w cenniku lub katalogu. Sprzedawca musi o nich informować w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli podaje tylko ustnie, to łamie w ten sposób prawo. Gdy idziesz do fryzjera lub dentysty, szukaj cennika. Tak samo w przypadku towarów, które sprzedawca nie wystawia w miejscu dostępnym dla klientów. Natomiast gdy produkt jest widoczny,
Cena musi się znaleźć na opakowaniu lub na wywieszce. Porównuj, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tak zwane ceny jednostkowe. To są ceny za kilogram, litr czy za sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać. Jeśli cena przy kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz taniej. W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z inspekcją handlową.
Rozmaite pułapki czekają też na konsumentów w zapisach umów z telekomami. Usługa dodatkowa bez zgody konsumentów to kolejne postępowanie prezesa UOKiK-u względem telekomu. Tym razem na dywaniku znalazła się Vectra, a poszło o usługę bezpieczny internet.
Postawiłem zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w spółce Vectra. W przypadku części ofert promocyjnych automatycznie uruchamiała ona usługę dodatkową bezpieczny internet, nie pytając konsumentów o zgodę na pobieranie za nią płatności. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca najpóźniej w chwili zawierania umowy musi uzyskać zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne świadczenie, czyli w tym przypadku poza abonament. Ta zgoda nie może być dorozumiana, musi być jasna i wyraźna. Konsument musi mieć też realny wybór i możliwość odmowy, jeśli proponowana usługa dodatkowa jest mu niepotrzebna. Tymczasem konsultanci Vectry podczas rozmów sprzedażowych jedynie informowali o usłudze bezpieczny internet oraz o tym, że potem można z niej będzie zrezygnować. Nie pytali jednak, czy konsumenci są nią w ogóle zainteresowani. Od 2 lat Vectra uruchamia usługę bezpieczny internet tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumentów. Spółka może jednak wciąż pobierać opłatę za usługę dodatkową bezpieczny internet, aktywowaną na starych zasadach. Postępowanie wobec Vectry może zakończyć się zobowiązaniem do wypłaty rekompensat dla konsumentów czy nałożeniem kary w wysokości do 10% obrotu. Vectra to nie pierwszy przedsiębiorca z branży telekomunikacyjnej, który może odpowiedzieć za pobieranie od konsumentów płatności za usługi dodatkowe, aktywowane im bez ich wyraźnej zgody. W ostatnich miesiącach wydałem decyzję wobec spółek Netia, P4, operatora sieci Play oraz Orange Polska, na mocy których muszą one wypłacić rekompensaty poszkodowanym konsumentom.
UOKiK w czerwcu zwrócił też uwagę na zmiany opłat w biurze maklerskim mBanku i wszczął postępowanie wyjaśniające.
Biuro maklerskie mBanku zapowiedziało wprowadzenie od 1 lipca nowej tabeli opłat. Do UOKiK-u już wpłynęły skargi konsumentów na to, że bank znacząco obniżył wartość zagranicznych instrumentów finansowych, od których będzie naliczał opłaty depozytowe. Konsumenci będą musieli płacić za depozyt zagranicznych instrumentów finansowych już w sytuacji, gdy osiągną one wartość 10 tysięcy złotych. Do tej pory opłata była pobierana dopiero, gdy kwota ta przekraczała 500 tysięcy złotych. Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby zbadać, czy mBank miał prawo do jednostronnej zmiany wykonywanych umów. Przedsiębiorcy nie mogą bowiem dowolnie zmieniać warunków zawartego kontraktu. Wątpliwości budzi też treść postanowienia określającego wysokość opłaty. Sprawdzimy, czy nie ma ono niedozwolonego charakteru. Ponadto ze skarg konsumentów wynika, że rezygnacja z rachunku w biurze maklerskim mBanku w przypadku niezaakceptowania jednostronnych zmian warunków umownych może powodować nałożenie na nich dodatkowych opłat. Również ten wątek zostanie zbadany w postępowaniu wyjaśniającym. Jeżeli po wstępnej analizie okaże się, że są podstawy do postawienia bankowi zarzutów, to zostanie wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania klauzul niedozwolonych. Grożą za to karę w wysokości do 10% rocznego obrotu i konieczność usunięcia skutków bezprawnych działań.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył też kary na kilku producentów za zatory płatnicze.
Wydałem 3 decyzje, w których nałożyłem kary za zatory płatnicze w łącznej wysokości ponad 650 tysięcy złotych. Ukarane spółki to Rekit Bankiser Production Poland, Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz firma oponiarska Dębica. Kary zostały obliczone według ustawowego wzoru i uwzględniają skalę zatorów płatniczych wygenerowanych przez te podmioty oraz długość opóźnień w zapłacie. W 2 innych decyzjach nie nałożyłem kar finansowych na przedsiębiorców. Dotyczy to przedsiębiorstwa drobiarskiego Drobex oraz spółki Ampol Merol. Aktualne brzmienie przepisów ustawy obliguje prezesa UOKiK-u do odstąpienia od wymierzania kary, jeśli suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez te firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy. Działamy na rzecz poprawy dyscypliny płatniczej wśród przedsiębiorców. Firmy regularnie opóźniające się zapłatą kontrahentom finansują swoją działalność kosztem innych, często dużo mniejszych przedsiębiorców. Takie praktyki nie tylko wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców doświadczających takich opóźnień,
ale również generują koszty związane z windykacją takich należności czy koniecznością zapewnienia sobie dodatkowych źródeł finansowania. Trudno mówić o rozwoju, gdy trzeba poszukiwać pieniędzy na przetrwanie, bowiem dłużnik nie płaci w umówionym terminie. Szczególnie jeśli podmiot oczekujący na spłatę należności należy do sektora MŚP i koszty powstałego zatoru są dla niego proporcjonalnie większe niż te ponoszone przez duże firmy. Obecnie w trakcie opiniowania jest nowelizacja przepisów dotyczących zatorów płatniczych. Aktualny projekt zmian przewiduje m.in. nowy wzór na wysokość kary maksymalnej oraz umożliwia prezesowi UOKiK-u wzięcie pod uwagę przy wymiarze sankcji okoliczności łagodzących i obciążających występujących w konkretnej sprawie. Ponadto z postępowań dotyczących zatorów mają zostać wyłączone rozliczenia pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
Interwencja prezesa urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 miliony złotych.